Dzień dobry, z tej strony Szymon Ziętarski i dzisiaj nagrywamy podcast trzeciej E, a tematem dzisiejszego spotkania jest nowoczesność i współczesność w zarządzaniu finansami osobistymi. Dziś jest ze mną...
Karolina Bilar, dzień dobry.
Basia Borowiak, witam.
Dobry wieczór, Juliusz Wijas.
Witam wszystkich. No i tak, naszym tematem dzisiaj będą finanse oraz zarządzanie nimi, więc... Podstawowe pytanie, jakie mogę wam zadać. Jak oszczędzacie?
No to ja bym zaczęła od tego, że korzystam z różnego rodzaju wtyczek internetowych, które korzystają powiedzmy z systemu cashback. To jest tak, mają pewne porozumienie z różnego rodzaju na przykład drogeriami internetowymi, różnymi sklepami online i działa to w ten sposób, że reklamują na swoich stronach dane sklepy. Ja dokonuję w nich jakiegoś zakupu. Te strony tych wtyczek, autorzy tych wtyczek dostają pewną sumę za reklamowanie tych sklepów, powiedzmy jakiejś drogerii, i część tego wynagrodzenia przychodzi do mnie.
No, bardzo ciekawe, jest to bardzo ważna sprawa w dzisiejszych czasach, gdy większość zakupów, przynajmniej my, młodzież, dokonujemy przez internet. Zgadza się?
No, dokładnie. Statystycznie mówiąc, to jest to prawda, szczególnie po pandemii. Większość osób przerzuciła się na zakupy online.
Ja zaczynam od zapisania wszystkich moich wydatków. Muszę wiedzieć, ile pieniędzy wydałam w tym miesiącu, żeby móc przewidzieć, ile mi zostało, i bardzo dobrym narzędziem w tym są konta oszczędnościowe. Jeśli uda mi się w miesiącu zaoszczędzić trochę pieniędzy, wpłacam je na moje konto oszczędnościowe i tam co miesiąc dopisywane są odsetki.
Bardzo dobrze tutaj koleżanka Basia to ujęła. Moim zdaniem planowanie budżetu jest kluczową sprawą, jeżeli chodzi o oszczędzanie pieniędzy. Tak jak powiedział kiedyś znany radiowy dziennikarz, znany ze swojego podejścia i podcastu również o finansach, budżet to mówienie twoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiania się, dokąd sobie poszły. Jest to bardzo trafne, moim zdaniem, powiedzenie. I rzeczywiście oszczędzanie opiera się na tym, że mamy jakiś plan, tak, na co wydamy, ile pieniędzy. A stricte dotyczące oszczędzania mojego, też staram się oszczędzać wydając. To znaczy, co mam na myśli, znajdować w internecie, tak jak Karolina powiedziała, gdzie dokonuję bardzo dużej części swoich zakupów, okazje lepsze, które mogą się zdarzyć stacjonarnie, tak? I też na obowiązkowych zakupach staram się oszczędzać, znajdując po prostu lepsze okazje.
No rozumiem, dziękuję bardzo. A więc jeśli mamy już zaoszczędzone jakieś pieniądze, to przydałoby się zainwestować w lepszą przyszłość. Jakie są wasze sposoby na inwestowanie?
No to ja sama nie inwestuję, bo jeszcze nie zarabiam, nie mam własnego kapitału, ale tutaj na przykładzie moich rodziców, oni... Sami niekoniecznie są zainteresowani giełdą, to jest, żaden z nich nie jest maklerem, ale korzystają z usług maklerskich przez internet. Oni korzystają akurat ze strony Finax, to jest właśnie takie internetowe biuro maklerskie.
Tak, dobrze Karolina mówisz, twoi rodzice widać, że są na czasie, ponieważ łatwo zauważyć to, jak zmieniło się inwestowanie w ostatnich czasach, gdzie tak naprawdę giełda stacjonarnie nie istnieje. Nie zbierają się już setki maklerów w jednym miejscu, gdzie panuje chaos i krzyki, jak widać to na hollywoodzkich filmach z lat 90. Teraz wszystko obraca się w sferze internetowej i jest tak proste jak założenie po prostu portfela na kryptowaluty bądź inne rzeczy i obracanie tym po prostu przez internet. Nawet część banków w swoich aplikacjach na telefon czy na stronach komputerowych umożliwia użytkownikom kupowanie akcji bądź inwestowanie w inne rzeczy właśnie przez ich użytek.
Moi rodzice i ja w przyszłości na pewno będę używać zasady dywersyfikacji. Polega ona na tym, że inwestujemy w różnego rodzaju działalności i pomaga nam to w zmniejszeniu ryzyka. Na przykład inwestujemy w różne ruchomości, nieruchomości, że jeśli jedna z tych rzeczy się nie uda i upadnie, no bo wiadomo jak to jest z biznesem, wszystko się zmienia. wszystko w ekonomii czasem ma lepsze, czasem gorsze strony, więc dzięki zasadzie dywersyfikacji, jeśli inwestujemy w wiele różnych rzeczy, wiele różnych dziedzin, pomaga nam to ograniczyć ryzyko.
Zgadza się, dokładnie. Jest to dla mnie niesamowita sprawa, że ja w wieku 18 lat jestem w stanie już sobie kupić akcje przez internet. Nie muszę chodzić na żadne zjazdy maklerskie, iść do żadnej spółki, coś załatwiać. Po prostu włączam aplikację w telefonie i jestem w stanie kupić, co chcę. Również, co ciekawe, nie trzeba kupować złota namacalnego. Można również kupić złoto przez internet, co jest ciekawe i jest bardzo fajnym sposobem na zainwestowanie.
Bardzo często okazuje się, że właśnie inwestowanie w takie rzeczy nienamacalne, tak jak wspomnieliście o tym złocie czy inne akcje stałych spółek, okazuje się o wiele bardziej bezpieczne od trzymania pieniędzy w banku, które przez obecną sytuację rynkową potrafią tracić swoją wartość, gdzie inwestując w stabilne i znane akcje polecane przez biura maklerskie, do których możemy się spytać o poradę, oferuje nam stałą wartość i nasze po prostu zainwestowane pieniądze nie będą tracić na wartości.
Jak już wcześniej ktoś powiedział, chciałbym jeszcze raz wspomnieć o kryptowalutach, które są bardzo opłacalne w niektórych sytuacjach i przynoszą bardzo, bardzo wysoką stopę zwrotu. Jednak należy pamiętać, że są niebezpieczne i nie zawsze przynoszą nam zwrot. Jest tak, również oczywiście zdarza się tak w normalnych inwestycjach, takich jak akcje czy złoto, jednak w kryptowalutach zdarza się to o wiele częściej i czasami potrafi się zdarzyć tak, że dana kryptowaluta potrafi całkowicie upaść lub jej wartość spadnie o nawet 90-95%, co w rzeczywistości w przypadku złota, srebra czy nieruchomości jest to po prostu niemożliwe. Okej, a więc tak, kryptowaluty. Inwestujemy w nie, bo są naszą przyszłością. Są zdecentralizowaną formą płatności, więc nikt nie jest w stanie podejrzeć nas, za co płacimy, komu płacimy. No, chyba że chcemy, żeby ktoś to zobaczył. I jest to właśnie, tak jak powiedziałem, jedna z naszych nowych form płatności. W ostatnich czasach powstało wiele form płatności, takich jak Przelew, Blik, a może jeszcze chcecie o jakichś innych powiedzieć? A jakie są wasze ulubione formy płatności, z jakich korzystacie, jakie znacie?
Ja osobiście najczęściej właśnie korzystam z Blika, czy to podczas zakupów internetowych, czy czasami podczas płacenia na zakupach stacjonarnie, kiedy niekoniecznie telefon chce ze mną współpracować i terminal nie chce odczytać mojej płatności kartą przez telefon. W takich momentach mogę sobie wpisać po prostu do terminala kod Blik i sprawa jest załatwiona. I właśnie poza kodem Blik generalnie przemawiają do mnie najbardziej płatności bezgotówkowe. Używam m.in. płatności zbliżeniowych za pomocą telefonu, do którego wprowadzone mam dane mojej karty. I wiem, że to może budzić pewne wątpliwości, czy te dane są bezpieczne. Myślę, że są, ale zobaczymy w przyszłości, czy nie okaże się, że moje konto zostanie okradzione. No nigdy nie wiadomo, nie? Tak, poza tym preferuję właśnie płatności Blikiem. Płatności Blikiem stacjonarnie oraz płatności Blikiem przy zakupach w internecie. Nie dość, że to jest łatwa sprawa, bo wystarczy wpisać jakiś kod. To poza tym jest to bardzo szybki typ transakcji i nie muszę znać niczyjego numeru telefonu ani niczyjego numeru konta. Jeszcze tutaj w kontekście właśnie Blika chciałabym dodać, że tak jak Blik, raczej z tego co wiem, nie istnieje jako osobna aplikacja. Jest to część po prostu programu wbudowanego w aplikacje różnych banków. Tak na przykład w Stanach Zjednoczonych coś takiego nie istnieje. W Stanach Zjednoczonych trzeba pobierać osobne aplikacje działające podobnie na podstawie PayPala na przykład i działają. Są to takie, jakby to powiedzieć, wirtualne portfele, gdzie przelewamy pieniądze, ale nie są bezpośrednio podłączone do naszego konta. W Stanach Zjednoczonych także jest to pewne utrudnienie, że nie ma raczej takiego sposobu płatności, który udostępnia nam Blik, jakim jest przelew pieniędzy na numer telefonu komórkowego. Na szczęście dzięki Blikowi i tego typu metodą płatności w Polsce mamy to znacznie ułatwione w przeciwieństwie do tutaj naszych znajomych ze Stanów.
Co ciekawe, Blik został wymyślony właśnie przez Polaka, jest całkowicie polskim sposobem płatności, który nie istnieje, z tego co wiem, pod taką nazwą w innych częściach świata. Co do twojego pytania, Szymon, na temat ulubionych form płatności, jeżeli chodzi o świat materialny, tak, zawsze lubię płacić gotówką, ponieważ daje mi ona wolność, mimo że Polska odchodzi od gotówki, jest coraz więcej miejsc bezgotówkowych, nie wszędzie przyjmowane są płatności kartą. I gotówka daje też duży plus dla mnie, którym jest to, że nikt nie ma wglądu tak naprawdę w twoje finanse. I tą samą wygodę w przestrzeni internetowej dają właśnie wcześniej wspomniane kryptowaluty, które na tą porę nie są rejestrowane przez rząd, przez banki i dają również wolność płacenia bez żadnej inwigilacji.
Całkowicie się z tobą zgadzam. Od zawsze byłem, jestem i będę fanem gotówki. Gdy płacę kartą, nie czuję się po prostu bezpiecznie. Zawsze wiem, że jest ktoś, kto mnie obserwuje, sprawdza wszystkie moje wydatki. A dzięki gotówce możemy tego uniknąć. Co prawda, Polska staje się coraz bardziej państwem bezgotówkowym, co mnie osobiście zasmuca, jednak trzeba się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości.
To prawda, używanie gotówki ma dużo wad i zalet. Ja na przykład widzę obie strony, bo z jednej strony dużo łatwiej jest nosić jedną kartę tylko i móc nią płacić zamiast noszenia gotówki, drobne. To może być czasem uciążliwe, ale z drugiej strony przynajmniej jak płacę gotówką, to nie jest to od razu zapisywane na stronie i nikt mnie nie śledzi, nikt, jak powiedział Szymon, nikt po prostu tego automatycznie od razu nie widzi, nie jest to zapisywane w jakimś rejestrze. Ale też oprócz gotówki, którą oczywiście bardzo też lubię używać, używam często karty i Blika, bo jest to po prostu wygodniejsze, mi się wydaje, w tych czasach.
Fakt faktem jest to, że jest to dla nas, dla obywateli, jest o wiele bardziej bezpieczne, ponieważ gdy wiemy, że jest ktoś poszukiwany, czy jakakolwiek inna sytuacja by się wydarzyła i potrzebujemy kogoś odnaleźć, właśnie dzięki takim transakcjom jesteśmy w stanie znaleźć, gdzie on był lub co właśnie robi. No to tak, mamy gotówkę, mamy karty, mamy pieniądze w banku. A więc jak śledzicie swoje wydatki? Wszystko rejestrujecie, zapisujecie?
Prawdę mówiąc, ja nie robię tego samodzielnie. Wysługuję się tutaj technologią. Tak, konkretnie to aplikacją mojego banku, która po prostu zlicza mi, ile wydałem w tym miesiącu. Jest to też podzielone na kategorie, że na przykład żywność i chemia przy każdych moich zakupach w Żabce. Więc wiem mniej więcej, ile wydaję, na co wydaję, gdzie mogłabym wydawać nieco mniej, a na co mogłabym wydawać nieco więcej.
Dzięki moim rodzicom zwracam bardzo uwagę na to, na stan mojego konta. Czy to, jak Karolina powiedziała, na aplikacji mojego banku, czy to, ile gotówki aktualnie mam. Uważam, że dobrze trzeba sprawdzać stan naszych pieniędzy, bo nawet niektórzy mogą nawet nie zauważyć, że zostali okradzeni, jeśli mniejsze jakieś sumy im znikną. Dlatego warto wiedzieć.
Ja zupełnie tak samo jak Karolina korzystam w celu śledzenia swoich wydatków z aplikacji mobilnej, która sumuje mi pojedyncze działy moich zakupów i pokazuje pod każdy koniec miesiąca, na co wydałem, ile pieniędzy. Do tej pory pamiętam, jak moja mama, jeszcze gdy byłem bardzo młody, przychodziła do domu po prostu z wypłatą w kopercie i robiła na kartce papieru rozliczenia, ile pójdzie na rachunki, ile pójdzie na jedzenie, ile pójdzie na jakąś rozrywkę, ile zaoszczędzimy. Teraz dzięki udogodnieniom technologicznym jesteśmy w stanie w każdej chwili czy zautomatyzować przelew, czy sprawdzić w ogóle stan naszego konta, co wcześniej wiązało się po prostu z wyprawą do banku albo już później z odpaleniem komputera, jeszcze z tamtymi topornymi zabezpieczeniami, wykonywaniem telefonu, tak, na przykład. Dlatego uważam, że tutaj technologia naprawdę popchnęła dział oszczędzania i śledzenia naszych finansów do przodu.
Zdecydowanie się zgadzam. I teraz ostatnia sprawa, o której chciałbym z wami porozmawiać, to Gdy macie zaplanowany wyjazd za granicę, załóżmy do Niemiec, kupujecie pieniądze w kantorze fizycznym, czy całe wasze pieniądze, wasze oszczędności znajdują się na koncie?
U mnie to wygląda różnie. Zazwyczaj to jest tak, że z jednej strony korzystam z kantoru, a z drugiej strony korzystam też z karty wielowalutowej. I jeśli chodzi o kantory, to raczej korzystam z kantorów w Polsce, bo spotkałem się z tym, że ceny walut są czasami nieco niższe niż gdybym chciała zakupić coś za granicą. A jeśli chodzi o karty wielowalutowe, to tutaj korzystam z dwóch możliwości, zależnie gdzie wyjeżdżam. Bo na przykład mam kartę wielowalutową, której używam w Wielkiej Brytanii na funty. I po prostu jest mi w taki sposób łatwiej. A jeśli chodzi o podróże po Europie na przykład, to tutaj korzystam z Revoluta. To jest karta, która działa w taki sposób, że zakładamy takie konto i dostajemy przeliczenie tutaj w moim przypadku ze złotówek na jakąś inną walutę po teoretycznie najkorzystniejszych cenach i jestem w stanie zapłacić tą kartą na przykład w Hiszpanii, ale też w Czechach, gdzie te waluty są całkowicie różne i nie muszę kupować osobno euro ani koron czeskich.
Co ciekawe, chciałem coś powiedzieć. Sam jestem użytkownikiem Revoluta od długiego czasu i nie jest to żadna reklama oczywiście, ale dopiero ostatnio zorientowałem się, że najlepsze kursy ma mBank. Jest to dla mnie niesamowite, ponieważ zawsze myślałem, że Revolut jest właśnie taką aplikacją, która pozwala nam płacić w najlepszych kursach, a tutaj jednak nasz polski mBank ma o wiele lepsze kursy w płatnościach przy użyciu karty wielowalutowej.
Właśnie tutaj, Szymon, również się zaskoczyłem. Również używałem Revoluta wcześniej. Co prawda nie miałem wtedy jeszcze 18 lat. Było to konto zapisane na nazwisko mojego taty, ale przy mojej ostatniej wycieczce do Szwecji zorientowałem się, że tak naprawdę przeliczenia banków teraz online na dzień dzisiejszy wcale nie wypadają tak źle, a wypadają naprawdę bardzo dobrze w przeliczeniu właśnie na kantory, które istnieją fizycznie i obracają czysto gotówką.
Ja, jak jestem za granicą, też mam kartę Revolut i staram się jak najczęściej z niej korzystać. Uważam nadal, że to jest bardzo dobra opcja, ale wiadomo, nie zawsze możemy płacić kartą. I jeśli gdzieś nie można płacić kartą, a jednak poza Polską jest bardzo dużo takich miejsc. Oczywiście w Polsce też wszędzie nie zapłacimy kartą, ale wydaje mi się, że i tak jest dobrze. Jeśli nie mogę zapłacić kartą, to jednak potrzebuję gotówki, no a gotówkę można uzyskać w kantorze.
Ja chciałam tutaj odnieść się do wypowiedzi Basi, że faktycznie Polska jest jednym z takich bardziej cashless narodów, jeśli chodzi o Europę na przykład. I w związku z tym jednak kupienie czegoś w kantorze fizycznie, mimo że jest to często mniej opłacalne niż właśnie kursy zakupu walut w bankach internetowych i przez Revoluta, to niestety jest to często konieczne, bo zwyczajnie nie będziemy w stanie zapłacić kartą w wielu miejscach. Chociażby na przykład tutaj w Niemczech. U naszych sąsiadów są takie miejsca, że po prostu nie da rady zapłacić kartą.
Dokładnie, i kantory, mimo że sam z nich nie korzystam, mają jeszcze jeden plus. Ostatnio w internecie natknąłem się na nagranie o tym, jak popularna w Polsce i wybierana przez dużą ilość konsumentów sieć bankomatów Euronet wykrywa kartę, która nie jest z danego kraju, zmuszając, to było w tym przypadku w Czechach, do wypłaty ogromnych sum pieniędzy za bardzo niekorzystne dla kupującego, wypłacającego kursy. W kantorze, wiadomo, jest to większy procent, tak? To miejsce musi się utrzymać, to nie jest jak bank, wszystko w chmurze. Musi się utrzymać, aczkolwiek na wyjazdach staram się trzymać z daleka od bankomatów, bo naprawdę można być porządnie oszukanym.
Właśnie chcę tutaj potwierdzić te słowa, że podróżując po świecie można zauważyć, że w wielu państwach, w wielu na przykład turystycznych miejscowościach można zauważyć taką zależność, że transakcja wypłaty z bankomatu pieniędzy no zwyczajnie trzeba ją jeszcze dodatkowo opłacić. Nie jest to zawsze jakaś bardzo wysoka opłata, ale no jednak trochę to boli, kiedy na przykład chcemy wypłacić 20 euro, a musimy zapłacić dodatkowo 5 euro.
To dziękuję wam wszystkim za szczegółowe odpowiedzenie na moje pytania. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Myślę, że się udało. Mam nadzieję, że się wszystko nagrało. No to dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia.